Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Renata Reda, dzień dobry. Tarcza Wschód. Bezpieczeństwo Polaków, także zdrowotne, to wciąż najważniejsze tematy debaty publicznej i o tym będziemy mówić w dzisiejszych grach politycznych. Gośćmi Polskiego Radia Białystok są poseł Barbara Okuła, Trzecia Droga Polska 2050. Dzień dobry.
Dzień dobry, Państwu.
Zbigniew Kasperczuk, Konfederacja, pełnomocnik Ruchu Narodowego na Podlasiu, asystent społeczny posła Krzysztofa Bosaka, wicemarszałka Sejmu. Witam pana.
Dzień dobry.
Gry polityczne.
Ostatnie dni to wizyty w Podlaskiem wielu polityków, w tym przedstawicieli rządu i od tego zacznijmy. Na granicy polsko-białoruskiej był premier Donald Tusk z szefami MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz MSWiA Tomaszem Siemoniakiem. Tarcza Wschód po szczycie Unii Europejskiej została wpisana na stałe do europejskich priorytetów obronnych. W czwartek było też głosowanie w Sejmie nad uchwałą o bezpieczeństwie RP. Poparto w niej rezolucję Parlamentu Europejskiego w sprawie wzmocnienia obronności Unii Europejskiej i uznano, że jeden z jej zapisów dotyczący programu Tarcza Wschód jest szczególnie istotny i za tym głosowała też poseł Barbara Okuła. Dlaczego?
No tak, uważam, że to jest bardzo ważne, żeby wzmocnić naszą wschodnią granicę. Wszyscy wiemy, jak to wygląda. Wiemy, że i ze strony Białorusi napływają do nas cały czas migranci. Ale jest też zagrożenie wojny, jeśli chodzi o Ukrainę. A więc to jest bardzo ważne i cieszę się, że Unia Europejska postawiła na obronność i zwiększamy środki na obronność, bo wydaje mi się, że powinniśmy się zabezpieczyć. Może nie ma zagrożenia, że ta wojna jest już i mamy się bać, natomiast ważne jest, żeby właśnie wcześniej przewidzieć, że mogą być takie zagrożenia i warto tą granicę wzmocnić, pilnować, chociażby po to, żeby Putin wiedział, że my jesteśmy przygotowani. Myślę, że jest to bardzo ważne, dlatego głosowałam, nie zastanawiałam się, że może nie, bo faktycznie uważam, że i te wszystkie głosy, które słyszałam, że uzależniamy się od Unii, czy tutaj akurat jeśli chodzi o PiS, Konfederację, takie słowa padały często, ale uważam, że nie, to musimy wziąć...
Nawet więcej, bo tracimy to, niezależność.
Nie tracimy
się od Unii, ale tracimy niezależność.
Nie tracimy niezależności. To pomoc, która do nas napływa, wsparcie nas jako Polski. My stawiamy też swoje warunki oczywiście i chcemy wykorzystać to, że u nas będzie wzmocnienie, a więc też nasze przedsiębiorstwa mogą wykorzystać i korzystać z tego, zwiększać przychody. A więc myślę, że możemy też przekuć to na naszą korzyść, Polski. I nie uważam, że to jest jakaś ingerencja w naszą niezależność. Absolutnie. Jesteśmy w Unii, jesteśmy członkiem, takim jak wszyscy i uważam, że tak powinniśmy zagłosować i powinniśmy, właśnie szczególnie ja z Podlasia, gdzie wiem, że ta wojna jest tuż za rogiem.
Zdecydowanie odmienne zdanie ma Konfederacja.
Tak, zdecydowanie odmienne, dlatego że Konfederacja uważa, że tracimy suwerenność i decyzyjność na rzecz Unii Europejskiej. Nie wyobrażam sobie, żeby nasi generałowie przy podjęciu decyzji musieli w tym przypadku jeździć do Brukseli i dopytywać się, jak ma wyglądać polityka obronna państwa narodowego. Bo mówimy tutaj
o... A w przypadku podjęcia jakich decyzji?
Decyzji na przykład co, jakie mamy decyzje podjąć w momencie, kiedy będziemy mieli kryzys na granicy, typu no, wojna.
A ta rezolucja przewiduje taką
rezolucja to jest lista życzeń, tak? Bo to nie jest nic, co zostało w tej chwili jakby już formalnie podjęte. Natomiast my wychodzimy z założenia, że polityka obronna musi zostać w kompetencjach państwa narodowego. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, gdzie będziemy mieli budżet, który będzie rozlokowany w różne miejsca Europy. W takiej sytuacji dojdzie po prostu do konfliktów, bo my mamy inne spostrzeżenie jako Polska na naszą obronność. Inne będzie miała Portugalia czy Włochy. W związku z czym uważam, że będzie dochodzić do konfliktów, gdzie mają być lokowane te pieniądze z KPO. Przypomnijmy, że te pieniądze z KPO to jest nic innego jak zadłużanie się państw narodowych na rynkach kapitałowych przez Unię Europejską.
Ale na razie unijna rezolucja to było prawie jednogłośne tak za wzmocnieniem wschodniej granicy Unii, za wzmocnieniem finansowym budowy tarczy wschód.
My dalej powtarzamy jako Konfederacja, że my chcemy tego wzmocnienia, natomiast uważamy, że lepszym rozwiązaniem jest, jeśli kompetencje, jeśli chodzi o obronę granicy, to te kompetencje powinny zostać tylko i wyłącznie w kategoriach państwa narodowego i decyzyjności, a nie Unii Europejskiej.
Czy faktycznie te kompetencje przekazywane są w inne ręce?
Nie, ja uważam, że nie. Unia widzi, gdzie trzeba tą pomoc skoncentrować, gdzie ona jest niezbędna. I dlatego tarcza wschód jest właśnie najważniejszym punktem tej rezolucji. I dlatego to jest uznane jako ważny punkt. I ja uważam, że my jako Polska, oczywiście my mamy swoją suwerenność, jesteśmy odrębnym państwem w Unii Europejskiej. Natomiast my z tą Unią musimy współpracować i z NATO, bo pan mówi o budżecie, a może tego budżetu nie będzie, tak? To my sobie sami poradzimy jako Polska przeciwko Putinowi. My musimy właśnie współpracować przede wszystkim. I tu nikt nie chce nas wykorzystywać. Unia chce pomóc. I my razem z Unią możemy osiągnąć to, że zakończy się wojna w Ukrainie i ze Stanami Zjednoczonymi. I my jedynie wspólnie, Polska, USA, Unia Europejska, możemy negocjować z Putinem, możemy pokazać, że jesteśmy razem i Putin tylko tego może się przestraszyć. Nie jednej Polski, samej, osamotnionej w Europie, która jest skłócona i Europy skłóconej, do czego dąży Putin i tutaj my tak samo to widzimy. My nie możemy teraz jako Europa się kłócić i nie możemy być sami w tej Europie jako Polska. My musimy być razem z Unią i razem ze Stanami Zjednoczonymi przeciwko właśnie Rosji. I ja tutaj uważam, że to jest nasz cel. Nie teraz kłótnie i zastanawianie się nad tym i szukanie jakichś, nie wiem, spisków unijnych, tylko to, że Unia faktycznie nam pomaga. I my bez Unii nie poradzimy sobie jako odrębne państwo. I oczywiście o swoje prawa musimy dbać i swoje prawa jasno definiować. Natomiast musimy być razem.
Czy Konfederacja by chciała, żeby Unia Europejska wspierała finansowo budowę tarczy wschód, tylko w inny sposób?
Powiem w taki sposób. Na dzień dzisiejszy Unia Europejska nie ma żadnych kompetencji, żeby kierować obronnością Europy. Po prostu nie ma doświadczenia żadnego. Natomiast
ale trzeba, doświadczenie w wydawaniu trzeba, pieniędzy ma.
Ale jeszcze musimy powiedzieć jedną rzecz. Pakt NATO jest paktem militarnym, więc nie wiem, dlaczego Unia Europejska wchodzi po prostu w buty paktu NATO, tak? Ona po prostu chce przejąć kompetencje paktu NATO.
No, ale jeszcze nic nie zadziałało się.
Ale już widać, że tak to będzie wyglądać, że jest w projekcie budowa Armii Europejskiej, a ja dalej przypominam...
Znaczy projektu jeszcze nie ma.
A ja dalej przypominam, że my jesteśmy w pakcie NATO, natomiast nie ma takiej potrzeby, żeby Europa wchodziła w buty NATO.
Europa nie wchodzi w buty NATO. NATO to jest odrębne, Europa jest odrębna. I my, jeśli chcemy zapobiec czemukolwiek, to uważam, że jako państwa europejskie, jako państwa Unii, musimy też na to reagować i przeznaczać też finansowo kwoty na to, żeby się zbroić. I też jakby aktywizować pozostałe państwa, którym może mniej zależy akurat na obronie wschodniej naszej granicy. Bo każde państwo jest w jakiejś tam odległości. I to właśnie jest taką rolą Unii, żeby wszystkie państwa w Europie ponosiły też odpowiedzialność za to, że wojna jest na granicy akurat wschodniej. I uważam, że nawet jeśli środki będą jakkolwiek lokowane, na pewno będą tutaj większe środki niż w innych państwach, bo Unia Europejska zdaje sobie sprawę, gdzie jest największe zagrożenie akurat teraz, żeby obronić granicę tak naprawdę unijną, Unii, bo my jesteśmy wspólnotą. I uważam, że to akurat też w Sejmie to wybrzmiało na mównicy, że nie mieszajmy NATO i Unii, w sensie, że Unia wchodzi w buty NATO. Niech Unia też robi, niech Unia też działa i państwa, które są w Unii, też razem, wspólnie podejmują decyzję, jak obronić się przed napaścią Putina, przed jego agresją.
Pan już trochę wspomniał odnośnie planu dozbrajania Unii Europejskiej. To właśnie jest taki plan, że w ciągu najbliższych 5 lat ma być potężne dozbrajanie. Tylko pytanie, kto na tym zarobi?
Bardzo dobre pytanie. Widząc, jak wyglądają... jak wygląda polski przemysł zbrojeniowy, którego w zasadzie prawie nie ma, tak? Można domniemywać, że tą domenę, jeśli chodzi o przemysł zbrojeniowy, przejmą konsorcja francuskie i niemieckie, a polskie firmy zostaną zmarginalizowane. W związku z czym to jest kolejny problem, tak? Kolejny problem, bo można powiedzieć w taki sposób, że Unia Europejska, przekazując środki na obronę Europy, czy nawet Tarczy Wschód, szantażuje nas tymi pieniędzmi, w związku z czym będziemy musieli bardzo mocno ulegać dla Unii Europejskiej właśnie w tym kontekście, że prawdopodobnie będziemy pomijani, jeśli chodzi tutaj o przemysł zbrojeniowy.
To, co mówimy o polski firmach. Rząd powinien w tej sytuacji zrobić, by nie doprowadzić do takich sytuacji?
Negocjować, jeszcze raz negocjować. W tej chwili polska dyplomacja jest bardzo mocno uzależniona od Unii Europejskiej. Wszystko, co jest w tej chwili na tapecie związanej z Unią Europejską, to wszystko jest najpierw omawiane na plenum Unii Europejskiej, dopiero później są decyzje, na które coraz mniej mamy wpływu, coraz więcej oddajemy kompetencji Unii Europejskiej i tracimy suwerenność.
Absolutnie się z tym nie zgadzam. Są negocjacje, są rozmowy. Polski rząd naprawdę tutaj, jeśli chodzi o współpracę z Unią, to uważam, że jest teraz na bardzo dobrym poziomie. Po tych 8 latach, kiedy tej współpracy nie było i byliśmy marginalizowani właśnie wtedy. Teraz już nie jesteśmy. Teraz jesteśmy już państwem, z którym Unia rozmawia. I uważam, że tutaj, jeśli chodzi o wykorzystanie, to my musimy jako kraj zobaczyć, w czym my jesteśmy dobrzy, co my możemy produkować. Jeśli możemy produkować amunicję, to postawić na przemysł zbrojeniowy i na produkcję amunicji. Jeśli nie jesteśmy w stanie wyprodukować czołgu czy myśliwca, to zostawmy to innym państwom. Mamy swój potencjał i ten potencjał trzeba wykorzystywać, te technologie, które my możemy rozwijać. Natomiast oddajmy to, co ktoś robi dobrze i współpracujmy, a nie szukajmy, że my może byśmy wyprodukowali lepszy czołg, skoro ktoś inny ma, akurat jest w tym dobry. A więc ja uważam, że
może
tutaj
się
powinniśmy...
tak okazać, że jeżeli chodzi o dozbrajanie, to wszystko będzie poza granicą.
Nie, myślę, że akurat my mamy swoje firmy, możemy je reaktywować, bo na pewno ten potencjał nie był wykorzystywany przez ostatnie lata, ale tak naprawdę on nigdzie nie był wykorzystywany. Ja uważam, że Europa... postawiła trochę po wojnie, wyciągnęła wnioski z wojny. Natomiast zarówno Rosja, jak i Stany Zjednoczone dalej się zbroiły. Europa po prostu zaczęła współpracować, prowadzić dialog. Ja uważam, że tak powinno być. Tylko nie wtedy, kiedy są agresorzy obok. I teraz dopiero Europa budzi się i wie, że trzeba zainwestować w zbrojenie, trzeba rozwijać ten przemysł. I myślę, że teraz czas jest na to, żeby się obudzić, szczególnie po zwycięstwie prezydenta Trumpa, kiedy dostaliśmy jako Europa jasny przekaz, że Ameryka nie będzie cały czas pomagać, że to Europa musi się obudzić i myślę, że właśnie teraz Europa powinna się obudzić. A Polska też. Polska też powinna wykorzystywać i tak jak tutaj Ministerstwo Obrony Narodowej mówi, my to będziemy robić. My nie będziemy spać, my też będziemy robić, będziemy wykorzystywać swój potencjał, swoje możliwości rozwoju, też odbudowy Ukrainy. A więc myślę, że tutaj też w ten sposób patrzymy, żeby nasz kraj skorzystał teraz i nie inne państwa, tylko europejskie, ale też Polska budowała swój potencjał militarny.
Po wyborach w Stanach Zjednoczonych
armię też
jesteśmy
powiększamy.
W nowej rzeczywistości. Jak oceniają państwo politykę zagraniczną Polski?
Ja już powiedziałem o tym wcześniej, że polityka zagraniczna Polski jest bardzo mocno uzależniona od decyzji, które które są w Brukseli. Jeśli zauważymy taki element, czy Polska jest w stanie sama podejmować decyzje dotyczące różnych aspektów naszego życia, czy politycznego, czy społecznego, no to się okazuje, że niezbyt wiele mamy do powiedzenia. Takim przykładem jest chociażby pakt migracyjny. Należy przypomnieć, że to jest w domenie państwa narodowego, jeśli mówimy o polityce migracyjnej, ale jak widać, nic z tych rzeczy są naciski z Unii Europejskiej, żebyśmy po prostu przyjęli ten pakt migracyjny i wszystko na to wskazuje, że my go po prostu przyjmiemy wbrew woli społeczeństwa.
Ale Donald Tusk wyraźnie przedwczoraj chyba powiedział, że nie będziemy tutaj migrantów żadnych przyjmować.
Donald Tusk kłamie i to nie pierwszy raz. Warto przypomnieć samą wypowiedź pana Lewandowskiego. To jest pan komisarz, tak? Lewandowski, który podczas jednego z wywiadów powiedział krótko: będziemy przyjmować migrantów i Polska jako kraj nie będzie odsunięty od tych decyzji, czyli cały pakt migracyjny jest po prostu do przyjęcia przez nasz kraj.
Ja uważam, że nie. Uważam, że premier mówi tak, jak jest. A więc Polska negocjuje z Unią, rozmawiamy, przedstawiamy swoje wersje i tutaj jeśli chodzi o pakt migracyjny, jasno było powiedziane, że u nas jest presja migracyjna. Przyjęliśmy dużo Ukraińców i na pewno będą jakieś odstępstwa od tego, jeśli chodzi o Polskę. I myślę, że tutaj akurat to jest nieprawda, że my musimy ulegać. I tu właśnie pokazujemy to, co mówiłam wcześniej, że my jako państwo liczymy się, jako Polska w Unii i rozmowy są. Nie możemy powiedzieć nie, bo nie. Są negocjacje, są rozmowy, my jesteśmy w Unii. My jesteśmy wśród krajów, które tak samo się każdy liczy. A więc my musimy swoje racje przedłożyć. Nie możemy krzyczeć, stanąć i będziemy krzyczeć, że my nie przyjmujemy i koniec. My po prostu musimy rozmawiać, negocjować, nie być przeciwko wszystkiemu, tylko po prostu wyargumentować. I uważam, że nam się to uda. Ja jestem przekonana, że nam się to uda, bo my przyjęliśmy wielu Ukraińców. To jest poważny argument i wydaje mi się, że Unia takie argumenty przyjmuje. Zresztą wybrzmiało to od Ursuly von der Leyen, że ona zgadza się z tym, że tak, że my przyjęliśmy migrantów.
A jak oceniają państwo politykę zagraniczną prowadzoną przez szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego? Bo to takie dość spektakularne są jego i wpisy, i jego wypowiedzi, na przykład starcie z Elonem Muskiem na platformie X. Czy dobrze w ogóle robi, że się angażuje w zaczepki z Elonem Muskiem?
Uważam, że niezbyt dobrze robi, że wchodzi po prostu w tego typu zaczepki i polemikę. Natomiast trzeba też powiedzieć, że pan Elon Musk zachował się bardzo nieprzyzwoicie. Natomiast efektem tego jest po prostu taki przekaz dla społeczeństwa amerykańskiego i dla Trumpa, że jesteśmy państwem, które nie do końca jest poważne, które można zaszufladkować do takich państw jak Ukraina. Po prostu z mego punktu widzenia nie powinniśmy wchodzić tam, gdzie nie powinniśmy brać po prostu udziału w tego typu rozmowach.
A do jakich państw zaszufladkować? Powiedział pan takich jak Ukraina, czyli do jakich?
Tak, do państw roszczeniowych.
Roszczeniowych?
Tak, do państw roszczeniowych.
Ukraina
tak.
Jest państwem roszczeniowym, tak, czy napadniętym?
To są dwie różne rzeczy. Ukraina z państwem roszczeniowym, widzieliśmy całą sytuację, która odbyła się w Waszyngtonie. Widzieliśmy, do czego doszło tam. Doszło tam do kłótni. Natomiast chciałbym jeszcze powiedzieć, że musimy robić wszystko jako państwo polskie, żeby nas, jeszcze raz powiem, nie zaszufladkowano do takiej kategorii państw kłótliwych, tak?
Nie będziemy odbierani wtedy właśnie?
Chciałbym powiedzieć.
przytulni jak baranki.
Chciałbym powiedzieć, że na spotkaniu pana prezydenta Zełenskiego w Waszyngtonie z Donaldem Trumpem, tam pozytywnie się wypowiadano na rzecz Polski, że jesteśmy partnerem, że jesteśmy poważnym partnerem, jesteśmy partnerem, który łoży na swoją obronność, tak, zgodnie z zasadami, które żeśmy ustalili, i chcielibyśmy, żeby taka pozycja Polski była
czyli
na arenie międzynarodowej.
Polityka zagraniczna powinna tak wyglądać, żeby było jak najwięcej pochwał ze strony prezydenta Donalda Trumpa?
Panie redaktor, to jest... Ta cała sytuacja to jest pokłosie tego, co mówił Donald Tusk o prezydencie Donaldzie Trumpie, że jest, no mówiąc krótko, putinowskim agentem, tak? W związku z czym wcale się nie dziwię, że pan Elon Musk po prostu tak wystrzelił, tak?
A ja się dziwię. Ja się dziwię i to bardzo. Uważam, że minister Sikorski nie szukał zaczepki. On po prostu wyjaśnił, że my płacimy abonament. I to właśnie ze strony Muska wyszło takie trochę negatywne na nasz temat, na temat Ukrainy, a my chcieliśmy się solidaryzować z Ukrainą jako kraj i uważam, że minister Sikorski właśnie chciał wyjaśnić daną sytuację, chciał pokazać, że Polska też pomaga Ukrainie i chciał też pokazać, że nie można od tak sobie zrezygnować z tej telefonii komórkowej, za którą my płacimy abonament. A więc pokazał nas jako kraj, który wspiera Ukrainę, który płaci abonament i który też powinni traktować jako Ameryka, jako partnera. Natomiast zaczepki ze strony Muska były już nie na poziomie. Były poniżające, brak szacunku do naszego ministra, a więc uważam, że tutaj to było nie na miejscu.
A czytała pani ostatnią wypowiedź Radosława Sikorskiego dla amerykańskich mediów a propos Ilona Muska? Tam bodajże zapytali go, czy już się pogodził. On powiedział coś takiego, że Elon Musk jest pionierem w pewnych dziedzinach i życzy mu szczęśliwej podróży na Marsa. Jakby to pani oceniła?
On znany jest z takich różnych ripost. Natomiast jeśli chodzi o Elona Muska, no jest pionierem, przede wszystkim jeśli chodzi o dyplomację. Uważam, że tutaj tej dyplomacji nie ma. Może być doradcą prezydenta Trumpa, ale też powinien zachowywać się jakoś odpowiedzialnie, też wiedzieć, jak traktować ministrów innych krajów. A więc uważam, że tutaj tej dyplomacji zabrakło zdecydowanie. Natomiast no, my musimy prowadzić politykę i dyplomację, ale i współpracę ze Stanami Zjednoczonymi i nikt tutaj nie mówi, że my jesteśmy przeciwko. Po prostu pokazujemy też swoją rolę jako Polski. Natomiast współpracujemy i pomimo jakichś negatywnych wcześniej wypowiedzi przed zdobyciem fotela prezydenckiego. Oczywiście one mogły być, natomiast teraz współpracujemy. Jest to prezydent Stanów Zjednoczonych. Chcemy nawiązać współpracę. Wiemy, jaki jest. Wiemy, że władza, pieniądze rządzą się przede wszystkim u Trumpa, prezydenta, ale ja uważam, że też powinny być jeszcze wartości i tutaj z tym się też nie zgadzam, że to jest tylko władza, tylko szacunki, tylko rola Ameryki największa.
Sporo takich,
a więc to też jest, jeśli chodzi o Polskę.
Negatywne rzeczy pani podała odnośnie prezydenta Donalda Trumpa. A jak Konfederacja postrzega prezydenta Stanów Zjednoczonych?
Przyglądamy się działaniom prezydenta Trumpa. Widać, że jest nastawiony na interes amerykański. Tak? Także to nie jest tak do końca, że my jesteśmy zafascynowani.
Macie takie same spostrzeżenia.
Prezydentem. Natomiast też nie mamy jakichś takich obaw, że pan Trump będzie wykonywał jakieś ruchy, które będą szkodzić naszemu państwu.
No i też myślę, że nie będzie, bo nie ma ku temu powodów.
A czego spodziewacie się, jakich efektów po jego zaangażowaniu w rozwiązanie wojny w Ukrainie?
To jest problem, dlatego że te wszystkie rozmowy, które toczą się na poziomie Trump-Putin.
No, a drony jak latały, tak latają. Bomby jak spadały, tak spadają.
Tak, zgadza się. Tylko chcę powiedzieć, że to jest po prostu ogarnięte taką mgłą tajemnicy, więc my nie za bardzo wiemy, o czym się tam mówi, tak? To jest spotkanie po spotkaniu i my dalej ciągle nie wiemy. Wisi tam mgła, brakuje informacji, tak? Ale to jest dyplomacja na najwyższym poziomie, więc rozmawiamy tutaj o bardzo poważnych rzeczach. W związku z tym wcale się nie dziwię, że nie mamy zbyt dużo informacji. Mnie bardziej niepokoi to, że nasza dyplomacja nie bierze udziału w tych dyskusjach. Jesteśmy krajem przyfrontowym, mamy decydujący wpływ na to, co się dzieje na Ukrainie. Mówimy tutaj o hubie zaopatrzeniowym, tak? I to dla mnie powoduje we mnie taką świadomość, że po prostu nasza dyplomacja nie funkcjonuje. Inną sprawą...
A co ma powiedzieć Ukraina? Ona też tak, w niektórych
negocjacjach chciałam to powiedzieć.
Nie tak, ale proszę...
Te kraje napadnięte nie funkcjonują.
Proszę jeszcze zauważyć, że w tych negocjacjach także nie bierze udziału w tym momencie Europa. Pomimo tego, że ma w rękawie bardzo duży atut, czyli aktywa rosyjskie na 300 miliardów dolarów i nie wiadomo dlaczego ona tymi aktywami nie gra. I to jest pytanie, czy tam nie wchodzą w grę jakieś inne interesy Unii Europejskiej z Rosją?
Myślę, że nie. To już takie daleko idące wnioski
i teorie spiskowe.
Wychodzą. Natomiast Wrogi uważam, że to jest tak, że to generalnie wyszło od prezydenta Trumpa. To prezydent Trump chciał prowadzić te rozmowy. Widzieliśmy, jak to wyglądało podczas rozmowy z prezydentem Zełenskim. I to jest ciąg dalszy tych rozmów. Ja natomiast uważam, że to będzie trudne dojść do porozumienia z Putinem, ponieważ on nie po to rozpoczynał wojnę, żeby na niej nie skorzystać, a więc to na pewno będą trudne rozmowy. I to, że prezydent Trump chce udziału w Ukrainie, w wydobyciach minerałów, to, że on ma jakieś oczekiwania, jeśli chodzi o Ukrainę i o ten rozejm, to ze strony Ukrainy być może będzie taka chęć, natomiast czy będzie chęć też ze strony Rosji i Putina? Bo on nie po to napadał na Ukrainę, żeby teraz podpisać rozejm i nic z tego nie mieć, tak? A więc uważam, że ja obawiam się tego, że i Stany Zjednoczone chcą dużo zyskać na tej wojnie i Rosja też chce dużo zyskać, tylko co z Ukrainą?
Co
ona
z
teraz ma i Polska nie jest w stanie wojny, dlatego mówię, że ja akurat odnoszę się tu do Ukrainy, bo to chodzi o pokój w Ukrainie, a nie w Polsce. Polska ma zagwarantowany na razie pokój.
Mówię w innym kontekście.
Jeśli chodzi o udział później w odbudowie Ukrainy, oczywiście, to my możemy potem rozmawiać. Natomiast teraz to wydaje mi się, że te rozmowy nie są na takim etapie jeszcze, żeby ten pokój faktycznie był. Bo ja osobiście nie widzę tutaj, żeby te rozmowy postępowały. Ja wiem, że marzeniem prezydenta Trumpa jest to, żeby do Wielkanocy wojnę zakończyć. Natomiast uważam, że tutaj naprawdę Ukraina wtedy by musiała pójść na bardzo duże ustępstwa. A też myślę, że nie po to oni walczyli, żeby oddać wszystko. Bo to samo, co by skapitulowali od razu po wybuchu wojny. A więc na pewno też nie zgodzą się na takie całkowite ustępstwa i oddanie swego kraju Rosji. I to naprawdę będą trudne rozmowy. I mam nadzieję, że Europa też się włączy. Na razie myślę, że czekamy, widzimy, co się dzieje na linii między prezydentem Trumpem a Putinem. A później zobaczymy. Ale ja akurat nie widzę tego zbyt optymistycznie, żeby ta wojna szybko się skończyła.
Ostatnio znów głośno o składce zdrowotnej dla przedsiębiorców, a w zasadzie o próbach jej obniżenia. Takie deklaracje składała Polska 2050. Wciąż się nie udaje. Dlaczego chcecie obniżyć tą składkę tylko dla tej grupy?
Dla grupy małych i średnich przedsiębiorstw. Przede wszystkim dlatego, że to właśnie te przedsiębiorstwa najbardziej straciły na wprowadzeniu Polskiego Ładu. To są przedsiębiorstwa często rodzinne, małe, salony fryzjerskie, firmy budowlane. Oni naprawdę nie stać ich na zapłacenie składki zdrowotnej i utrzymaniu przedsiębiorstwa. Mieliśmy kilkaset tysięcy zamkniętych firm, właśnie głównie z powodu wprowadzenia Polskiego Ładu i podwyższenia obciążeń, jakim jest składka zdrowotna, która tak de facto nie jest składką, jest dodatkowym podatkiem. Dlatego my jako Polska 2050 walczyliśmy od początku, żeby odwrócić ten Polski Ład, żeby zmniejszyć składkę zdrowotną. Były opory Ministerstwa Finansów. W tym roku udało nam się zrobić to nieznacznie, bo to obniżyliśmy o ponad 100 zł dla tych małych i średnich przedsiębiorstw. Nie było finansów. Chcielibyśmy zrobić to na szerszą skalę też dla pracowników, natomiast nie było na to budżetu. Wiemy, jaki jest deficyt, wiemy, co było przez 8 lat. Było rozdawnictwo, finansów nie ma na to, ale uważam, że jest to bardzo ważny aspekt i dlatego też jako Polska 2050 to był dla nas bardzo ważny punkt naszego programu.
A także Konfederacji.
Doprowadziliśmy do tego, że w tym roku jest nieduża obniżka, natomiast od nowego roku będzie już to znaczna obniżka dla tych właśnie głównie małych i średnich przedsiębiorstw. Nie chcemy, żeby to były firmy korporacyjne, które zyskają olbrzymie pieniądze, natomiast te firmy, które faktycznie są 70% udziału w budżecie, to są małe i średnie przedsiębiorstwa i my o nich powinniśmy dbać i wzmacniać je. I też jest jeszcze jedna strona, o której my nie mówimy. O tym, że powstaje szara strefa. Przez to, że są zbyt wysokie opłaty, to ludzie uciekają w szarą strefę, likwidują swoje działalności i świadczą usługi poza budżetem, tak? Wtedy budżet państwa nic z tego nie ma. I to jest ważne. Od następnego roku jest projekt, który obniża tą składkę już naprawdę. Tam będzie 12 tysięcy miesięcznie dochód, powyżej 12 tysięcy będzie od nadwyżki 4,9%, a tak będzie ta składka niska, około 300 zł.
I co na te propozycje Konfederacja?
Od samego początku mówiliśmy, że składka zdrowotna musi wrócić do momentu sprzed Nowego Ładu, czyli jest stała, tak, można ją odliczyć od podatku. No niestety... Niestety powiem, że Polska 2050 podczas ostatnich wyborów parlamentarnych po prostu ten projekt od nas podebrała.
Który projekt?
Składki zdrowotnej.
O ten, który jest teraz?
Tak, tak.
A wy chcecie to zrobić jako stała kwota? Czy taka, jak my zrobiliśmy?
My chcemy powrotu do składki zdrowotnej.
No to nie jest powrót. Czyli chyba nie ściągnęliśmy od was.
Szanowna pani, powiem w taki sposób. Chcielibyśmy, żeby ta składka wróciła do poprzedniej składki sprzed Polskiego Ładu. Natomiast nie tylko sama składka zdrowotna może poprawić stabilność na rynku przedsiębiorstw małych i średnich, ale także cały element deregulacji związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, o której pewnie tu za chwilę będzie mowa. Chciałem powiedzieć, że też jako Konfederacja od samego początku domagaliśmy się tej deregulacji. Natomiast z tego, co widzimy, ta deregulacja, nie wiem, czy się nie skończy po prostu elementem takim PR-owym, dlatego że wczoraj, jak oglądałem wypowiedź pana Tuska, nie wiem, czy to była z wczoraj, czy z wcześniej, bardzo usilnie chcę, żeby ta deregulacja już była wprowadzona do końca maja, czy do początku czerwca. Ja to mówię, że jest to zagrywka przed wyborami.
To jak pani ocenia, w jakim kierunku, w dobrym kierunku idą działania, by uprościć przepisy dla przedsiębiorców?
Ja uważam, że to jest ważne, bardzo, taka deregulacja, jeśli chodzi o przedsiębiorstwa. I myślę, że rząd też zdaje sobie z tego doskonale sprawę. I skoro podjęli się tego i przedsiębiorcy, wiem, że jest wybrane prezydium, został przewodniczącym Ryszard Petru. On jest właśnie, to jego też był projekt obniżenia składki zdrowotnej, on jest za przedsiębiorcami, współpracuje z nimi i myślę, że to jest dobry kierunek. Liczę na to, że będzie to właśnie w miarę szybko się odbywało. Przedsiębiorcy są bardzo zaangażowani, są wytypowani i tak jak z moich informacji wynika, bardzo mocne jest zaangażowanie, bardzo mocno są zdeterminowani i myślę, że na pewno wywrą jakiś nacisk na rząd po to, żeby to wprowadzić, bo faktycznie, żeby przedsiębiorstwa funkcjonowały, to faktycznie nie tylko składka zdrowotna.
Czyli które przepisy są najważniejsze do zmiany?
W przedsiębiorstwach? No ja uważam, że tak, deregulacja jest na pewno ważna. Składka zdrowotna jest ważna, żeby te przedsiębiorstwa nie padały, żeby one nie zamykały swoich działalności. A więc to jest szybko, to jest to, co mogliśmy zrobić i to, co zrobimy od nowego roku, to jest składka zdrowotna. To, co obiecywaliśmy też w kampanii. I ja też jestem za tym, żeby wrócić do tego, co było przed Polskim Ładem. Natomiast zostało tyle pieniędzy wyprowadzonych z budżetu, że faktycznie musimy robić to małymi krokami. I po to, żeby wrócić do tej składki, która była, robimy w tym roku trochę zmniejszyliśmy, w następnym zmniejszamy tą składkę już zdecydowanie małym i średnim przedsiębiorstwom, bo one są w tym wszystkim najbardziej poszkodowane i najbardziej tego potrzebują. I z czasem będziemy też tą ustawę budżetową tak robić, żeby jak najbardziej tą składkę też obniżać. Natomiast też musimy wziąć pod uwagę sytuację NFZ-u. I my nie możemy też tej składki obniżyć tak, żebyśmy odczuli to, w służbie zdrowia, my wszyscy, jako korzystający z opieki zdrowotnej, bo to też jest finansowane właśnie, to nasze zdrowie, nasze poczucie bezpieczeństwa, szpitale, a więc my musimy zrobić to z głową, a nie tak, że obniżamy. Ja wiem, że każdy chciałby obniżyć i każdy oczekiwałby obniżenia i łatwo jest, nie będąc w rządzie, będąc w opozycji, powiedzieć, że my byśmy obniżyli. Tylko gwarantuję Konfederacji, że gdyby była w rządzie, nie obniżyłaby tej składki od razu, ponieważ rozwaliłaby cały budżet. A więc o to chodzi. My współpracujemy, my rozmawiamy z Ministerstwem Finansów, negocjujemy, co się da i wprowadzamy wtedy przepisy, a nie wprowadzamy, a potem zastanawiamy się, że rozwaliliśmy drugą część, tak? Rozwaliliśmy służbę zdrowia. I tutaj jest to. Zastanawiamy się właśnie, jak to połączyć, bo też były opory Ministerstwa Zdrowia, ale mamy jednak decyzję ministra finansów, że tą składkę obniżamy. Jeśli chodzi o deregulację, myślę, że będzie podobnie, że to jest na zasadzie dyskusji, negocjacji. Tam jest wiele ważnych tematów. Jeden temat, który okazał się najważniejszym tematem, to, żeby osoby z niepełnosprawnością, stałą, z upośledzeniami, takimi dysfunkcjami, które się nie cofną, żeby miały na stałe wydawane orzeczenie o niepełnosprawności o tym stopniu. Żeby nie musiały co rok chodzić ktoś, kto ma na przykład zespół Downa, czy stwardnienie rozsiane, czy nie wiem, nie ma nóg, że one mu nie odrosną za 2 lata. A więc to jest bardzo ważny przepis i to okazał się najważniejszym. A więc widzę, że ci przedsiębiorcy faktycznie nie patrzą tylko na swoje korzyści, tylko też myślą o osobach z niepełnosprawnością. To jest główny jakby postulat, który wybrzmiał.
Deregulacja, co na początku powinno być robione?
Szanowni Państwo, deregulacja to jest temat tak stary jak świat. Już poprzednie rządy, jeszcze za Gowina, później za posła Palikota były takie zespoły, które miały deregulować. Nic z tego nie wyszło. Jedyną deregulacją, która naprawdę zrobiła niesamowity postęp, jeśli chodzi o polską gospodarkę, to była tak zwana ustawa Wilczka, tak? To były lata prawie 90. i ona zderegulowała wszystko, co było szkodliwe w tym państwie i po prostu poszło to wszystko w bardzo dobrym kierunku. Firmy się zaczęły rozwijać, nastąpiły wszelakie uproszczenia. Natomiast każda jedna władza, która przychodziła rządzić po tym czasie, coś dokładała do tych wszystkich regulacji, coś komplikowała i dzisiaj mamy to, że mamy szklany sufit i znowu jesteśmy w miejscu tam, gdzie był wtedy pan Wilczek. Mówiąc krótko, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, to co powiedział pan premier Donald Tusk, że oni tak zderegulują przepisy, że wszyscy będziemy szczęśliwi. Żeby zderegulować przepisy, musimy po prostu rozpocząć od likwidacji pewnych ograniczeń, które nakłada na nas Unia Europejska. I jeśli będziemy deregulować na poziomie ustaw, to będzie wszystko okej. Na dzień dzisiejszy nie ma takiej możliwości, więc możemy partycypować na poziomie niższym niż ustawy, tak? Na poziomie rozporządzeń, ale to nie jest to, o co chodzi przedsiębiorcom.
Ale jak zaczniemy małymi krokami i zaczniemy deregulować na podstawie tego, co przedsiębiorcy zgłaszają, czyli na przykład vacatio legis 12 miesięcy, że nie zmieniamy przepisów prawa podatkowego, to co wprowadził PiS w trakcie roku, że przedsiębiorcy mają poczucie, że jest załóżmy przez rok to same prawo, że nie muszą zastanawiać się, że systemy informatyczne trzeba zmieniać. I to jest też jakieś poczucie bezpieczeństwa. Jeśli zaczniemy od tych małych kroków i zrobimy taką deregulację, to myślę, że to będzie też jakaś satysfakcja, a później można oczywiście zrobić taką, jak pan mówi. Natomiast myślę, że jeśli będziemy czekać i robić coś dużego, to nie zrobimy nic. Jeśli zrobimy to małymi krokami i pokażemy tym przedsiębiorcom, że jednak usprawniamy tę działalność, że jednak na przykład, nie wiem, nie będzie konieczności wydawania paragonu, kiedy jest bezgotówkowa sprzedaż, już jest ulga, tak? Jeśli zrobimy
i
takie...
I ostatnie pytanie, czy jesteście państwo zadowoleni ze swoich kandydatów na prezydenta, z ich zaangażowania w kampanię? Ostatnio obaj panowie odwiedzili nasz region i jeszcze będą nieraz.
Ja jestem bardzo zadowolona ze swego kandydata. Uważam, że jest to kandydat, który jest z ludźmi przede wszystkim.
A kto jest pani kandydat?
Szymon Hołownia.
A kto pana?
No oczywiście. Będziemy tutaj mówić o panie doktorze Męcenie, który robi świetną kampanię, jest bardzo zapracowany, jest blisko ludzi.
Jest uciekał tego dużo... ludzi czasami.
Nie zgodzę się z tym, dlatego że jeszcze raz to powtórzę.
Internet kłamie?
Odwiedzenie wszystkich miast powiatowych wymaga tego, żeby to wszystko było spięte. 3 do 4 miast powiatowych jest odwiedzane w przeciągu dnia, więc trudno, żeby pan doktor Sławomir Męcen jeszcze udzielał dodatkowych wywiadów.
A właśnie Szymon Hołownia udziela dodatkowych wywiadów, rozmawia z ludźmi, podaje rękę, spotyka się, jest do ostatniego, ostatniej osoby, która jest. I to jest właśnie dla mnie prezydent.
Ale czy to przełoży się na wynik wyborczy?
Nieważne, ale chciałam jeszcze powiedzieć, że właśnie Szymon Hołownia będzie jutro i pojutrze w Białymstoku. W Suwałki, Białystok,
Wysokie Mazowieckie. Na spotkaniach otwartych czy zamkniętych?
Na spotkaniach otwartych. Każdy może przyjść i z każdym się naprawdę przywita, porozmawia, wysłucha problemów i nie ucieka. Naprawdę nie ucieka.
Na ostatnim spotkaniu ze Sławomirem Męcenem w Białymstoku było chyba z kilka tysięcy osób.
Ale słyszałam, że głównie wybrzmiała krytyka. Mam takie opinie, że właśnie głównie krytyka, głównie obrażanie pozostałych kontrkandydatów.
Nie oczekuję od pani, że będzie pani chwalić kontrkandydata.
Ja jestem akurat obiektywna i wiem, że niektórzy... Właśnie.
Na którego z kandydatów w tegorocznych wyborach prezydenckich zamierzasz głosować? Najwięcej osób wskazało na Trzaskowskiego 36%, następnie Męcena 18%, Nawrockiego 17%, Hołownię 6%, ale wybory 18 maja i wiele
jeszcze
możesz jeszcze zdążyć.
Czasu.
Ale z drugiej strony też w zależności od tego, kto sondaż robi, to też różne mogą być wyniki. Tak,
to prawda.
A dziś politycznie różne wydarzenia komentowali. Poseł Barbara Okuła z Trzeciej Drogi Polski 2050 i Zbigniew Kasperczuk z Konfederacji, pełnomocnik Ruchu Narodowego na Podlasiu, asystent społeczny posła Krzysztofa Bosaka.
Dziękuję.
Dziękuję państwu za wizytę w studiu. A do usłyszenia mówi Renata Reda. Kolejne gry polityczne za tydzień po 13:00. Zapraszam w imieniu Adama Janczewskiego.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.